Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Anatomy of Anxiety, Understanding and Overcoming the Body's Fear Response to książka z pogranicza psychiatrii integracyjnej, zdrowia holistycznego i poradnika psychologicznego. Jej autorka, Ellen Vora, lekarz-psychiatra, akupunkturzystka i nauczycielka jogi, kwestionuje wyłącznie od szyi w górę rozumienie lęku, nie odrzuca znaczenia myśli, doświadczeń ani leczenia psychiatrycznego, lecz przekonuje, że objawy lękowe często warto rozpatrywać także jako rezultat sygnałów płynących z organizmu. Centralnym narzędziem książki jest rozróżnienie między fałszywym lękiem, wywoływanym przez fizjologiczne przeciążenie, a prawdziwym lękiem, który może wskazywać na konflikt wartości, trudność w relacji lub potrzebę życiowej zmiany.
Vora proponuje, by najpierw sprawdzić podstawy sen, odżywianie, używki, stan pobudzenia i codzienne nawyki. Dopiero potem należy interpretować pozostały niepokój. Celem książki nie jest prosta obietnica usunięcia lęku, ale stworzenie bardziej precyzyjnego języka do rozpoznawania jego źródeł i dobierania adekwatnej reakcji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, lęk jako reakcja całego organizmu, a nie wyłącznie problem myślenia. Najważniejsza teza Vory brzmi: lęku nie da się zawsze zrozumieć, analizując jedynie przekonania, emocje i neurochemię mózgu.
Autorka opisuje go jako doświadczenie psychofizyczne, w którym organizm może najpierw wejść w stan alarmowy, a umysł dopiero później nadaje temu stanowi konkretną treść.
Kiedy ciało wysyła sygnały zagrożenia, człowiek może zacząć martwić się pracą, zdrowiem, relacją albo przyszłością. Sama treść obaw nie musi być całkowicie przypadkowa, ale jej gwałtowność może wynikać z pobudzenia fizjologicznego. Taka perspektywa zmienia kolejność pytań, zamiast od razu pytać. Czy dana myśl jest racjonalna? Vora zachęca do sprawdzenia, czy organizm nie działa w warunkach niedoboru snu, nieregularnych posiłków, nadmiaru kofeiny, alkoholu, przewlekłego napięcia lub innych obciążeń. Nie oznacza to, że wszystkie zaburzenia lękowe mają prostą przyczynę biologiczną, ani że można je rozwiązać dietą. Chodzi raczej o uznanie, że fizjologia może wzmacniać cierpienie i utrudniać korzystanie z narzędzi psychologicznych. Książka wyróżnia się więc przesunięciem uwagi z pytania, co jest ze mną nie tak, na pytanie, jaki sygnał alarmowy otrzymuje mój system. To podejście może ograniczać wstyd i nadmierne patologizowanie zwykłej reakcji stresowej, a zarazem skłania do bardziej systematycznej obserwacji codziennego funkcjonowania. Po drugie, rozróżnienie między fałszywym lękiem a lękiem, który niesie informacje, rama fałszywego i prawdziwego lęku, stanowi organizujący pomysł książki. Fałszywy lęk nie znaczy lęk, udawany ani błahy.
Vora używa tego określenia wobec realnego, często bardzo dotkliwego niepokoju, który zostaje podsycony przez możliwe do modyfikacji czynniki fizjologiczne. Łahanie poziomu energii po posiłku, kilka źle przespanych nocy,
sylna kawa wypita na pusty żołądek czy rozregulowany rytm dnia mogą zostać przez organizm odczytane jako stan zagrożenia.
Umysł usiłuje wtedy wyjaśnić napięcie, tworząc katastroficzne scenariusze. Prawdziwy lęk pozostaje po ograniczeniu tego rodzaju zakłóceń.
Autorka nie przedstawia go jako usterki, którą należy automatycznie stłumić. Może on sygnalizować, że człowiek ignoruje ważny problem, żyje niezgodnie z własnymi wartościami, tkwi w szkodliwej relacji albo mierzy się z nieuniknioną niepewnością i śmiertelnością. W tym sensie lęk bywa trudnym, lecz potencjalnie użytecznym komunikatem.
Rozróżnienie ma wartość praktyczną, ponieważ zapobiega dwóm skrajnościom. Pierwsza to traktowanie każdego lęku jako głębokiej prawdy o życiu. Druga to uznawanie każdego objawu za błąd biologiczny do szybkiego usunięcia.
Vora proponuje sekwencję: najpierw zmniejszyć szum generowany przez ciało, a następnie spokojniej zbadać, co rzeczywiście domaga się uwagi. Po trzecie, sen, jedzenie. Używki i rytm dnia jako źródła nadmiernego pobudzenia. W praktycznej części swojej koncepcji Vora zwraca uwagę na zwyczajne elementy stylu życia,
które w dyskusjach o lęku bywają lekceważone. Wskazuje między innymi na niewyspanie, nieregularne jedzenie, gwałtowne spadki energii, nadmiar kofeiny, alkohol oraz przeciążenie bodźcami i technologią. Wspólnym mianownikiem tych czynników jest zdolność do utrzymywania organizmu w stanie gotowości. kłatanie serca, rozdrażnienie, mgła poznawcza, napięcie mięśni i trudność z koncentracją mogą być później interpretowane jako dowód, że zaraz wydarzy się coś złego. Autorka nie oferuje jednej uniwersalnej listy zakazów. Jej podejście opiera się na obserwacji zależności, co poprzedza objawy, o jakiej porze się pojawiają, jak zmieniają się po śnie lub regularnym posiłku, a co je zaostrza.
To ważne, bo podobne symptomy mogą mieć różne przyczyny u różnych osób. Zmiana nawyków ma tu służyć nie moralnej kontroli nad sobą, lecz ograniczeniu niepotrzebnego alarmu fizjologicznego. Ten fragment książki jest najbardziej użyteczny jako zachęta do eksperymentowania w bezpiecznych granicach i prowadzenia uważnej obserwacji. Zarazem wymaga ostrożności.
Uporczywy lęk, ataki paniki, objawy depresji, myśli samobójcze czy dolegliwości somatyczne wymagają konsultacji z odpowiednim specjalistą. Styl życia może wspierać leczenie, ale nie powinien zastępować diagnozy ani niezbędnej pomocy medycznej. Po czwarte, funkcjonalne spojrzenie na psychiatrię i krytyka automatycznego tłumienia objawów. Wora pisze z perspektywy psychiatrii holistycznej i medycyny funkcjonalnej. Oznacza to koncentrację na całej osobie ciele, śnie, trawieniu, odżywianiu, relacjach, środowisku, poczuciu wspólnoty i sensie. W jej ujęciu klasyfikacje diagnostyczne mogą być potrzebne w komunikacji klinicznej, ale nie wyczerpują pytania o przyczynę cierpienia. Etykieta zaburzenie lękowe opisuje wzorzec objawów, natomiast nie musi wyjaśniać, dlaczego właśnie ten konkretny człowiek jest stale w stanie alarmu. Autorka krytykuje odruch, by objaw natychmiast uciszać bez badania kontekstu. Nie jest to jednak równoznaczne z wiarygodnym zaleceniem, by samodzielnie rezygnować z psychoterapii lub leków. Dla części osób farmakoterapia może być ważnym elementem opieki, podobnie jak terapia oparta na dowodach czy diagnostyka medyczna. Najbardziej rozsądnym odczytaniem argumentu Wory jest poszerzenie, a nie zastąpienie dostępnych dróg pomocy. Moc tej perspektywy leży w pytaniu o przyczyny podtrzymujące objawy. Jeśli ciało jest regularnie pobudzane przez brak regeneracji lub chaotyczny tryb życia, sama praca nad treścią myśli może być trudniejsza. Ograniczeniem jest natomiast ryzyko nadmiernego przypisywania lęku stylowi życia. Książkę warto czytać jako model dociekania i współpracy ze specjalistami, a nie jako prostą alternatywę dla psychiatrii konwencjonalnej. Na koniec, lęk jako kompas wartości. Relacji i granic życiowych. Po omówieniu cielesnych źródeł pobudzenia Wora proponuje inną relację z lękiem, którego nie da się wyjaśnić wyłącznie snem, dietą czy używkami. Niepokój może wówczas pełnić funkcję orientacyjną. Bywa sygnałem, że jakaś część życia wymaga uczciwszego spojrzenia, praca jest nie do zniesienia, relacja narusza granice. Tempo życia jest niezgodne z potrzebami albo człowiek unika decyzji, która ma znaczenie. Autorka łączy ten wymiar z egzystencjalnym faktem niepewności, kruchości i ograniczoności życia. Istotne jest rozróżnienie między słuchaniem lęku a bezwarunkowym posłuszeństwem wobec niego. Lęk nie jest nieomylną wyrocznią. Może zawężać perspektywę, skłaniać do unikania i domagać się natychmiastowej ulgi. Wora zachęca raczej, by potraktować go jako początek dochodzenia. Jaką potrzebę konflikt lub nierozwiązaną kwestię odsłania? Czy po uspokojeniu organizmu obawa nadal wskazuje na ten sam problem? Czy potrzebna jest zmiana, rozmowa, ustanowienie granicy, a może wsparcie terapeutyczne? To przesunięcie nadaje książce wymiar wykraczający poza poradnik regulowania objawów. Jej celem nie jest wyłącznie spokojniejsze samopoczucie, lecz większa zdolność rozpoznawania, co wymaga troski w życiu. Dzięki temu Wora unika zarówno romantyzowania cierpienia, jak i traktowania każdej niewygodnej emocji jako defektu. Podsumowując, książka Ellen Wory będzie szczególnie przydatna dla osób, które doświadczają lęku jako mieszaniny napięcia psychicznego i fizycznego, a także dla tych, którym nie wystarcza wyjaśnienie ograniczone do myśli lub diagnozy. Może zainteresować czytelników psychologii, psychiatrów i terapeutów otwartych na szersze pytania o sen, odżywianie, używki, przeciążenie bodźcami oraz codzienny rytm życia. Jej wartość praktyczna polega na uporządkowaniu obserwacji przed interpretowaniem każdego niepokoju jako wielkiego problemu życiowego warto sprawdzić. czy organizm nie jest stale pobudzany przez podstawowe zaniedbania. Najbardziej charakterystyczne dla tej pozycji jest połączenie dwóch perspektyw, które często występują osobno.
Z jednej strony Wora traktuje ciało jako ważne źródło sygnałów lękowych. Z drugiej, nie redukuje reszty doświadczenia do biochemii, lecz pyta o wartości, relacje, granice i sens.
Rozróżnienie fałszywego oraz prawdziwego lęku daje czytelnikowi prostą, choć nieuproszczoną ramę: najpierw ogranicz czynniki nasilające fizjologiczny alarm, potem sprawdź, co pozostaje. Na tle wielu poradników książka wyróżnia się odejściem od samej walki z objawami. Nie przedstawia lęku wyłącznie jako wroga, ani wyłącznie jako nauczyciela. Pokazuje go jako zjawisko wymagające rozróżniania źródeł. Należy jednak zachować zdrowy krytycyzm. Model holistyczny nie zastępuje indywidualnej diagnozy, terapii ani leczenia, gdy są one potrzebne. Najlepiej wykorzystać tę książkę jako uzupełnienie profesjonalnej opieki i narzędzie do bardziej wnikliwej obserwacji własnego życia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ellen Vorande, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.